Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem dziś są Małgorzata Czerwińska i Jacek Dudzic, nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk w Zielonej Górze. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, słabo Pana słyszymy.
Słabo nas słychać, to będę mówił głośniej. Nasza rozmowa także... Świetnie. Nasza rozmowa dostępna także na radiowym Facebooku w formie wideo, gdzie Państwo zobaczycie, jak są ubrani dzisiaj nasi goście. No i ten ubiór będzie dzisiaj w naszej rozmowie także obecny i nie jest rzeczą, wydawałoby się w tym momencie błahą, ale zanim o ubiorze, porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w tym tygodniu, a w poniedziałek odbyła się sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, podczas której radni przegłosowali uchwałę intencyjną dotyczącą przekształcenia szkoły, krótko mówiąc oznaczające likwidację szkoły w Zielonej Górze i przeniesienie jej do Sulechowa. Państwo uczestniczyliście w proteście przeciwko tej uchwale przed Urzędem Marszałkowskim, potem także w Urzędzie Marszałkowskim się pojawiliście u pani marszałek, wręczyliście jej petycję, a pani marszałek zaprosiła państwa do rozmów. Tymczasem później wydarzenia potoczyły się w ten sposób, że uchwała została przyjęta, a państwo zwołaliście specjalną radę pedagogiczną, podczas której postawiliście postulaty, które mają być warunkiem rozmów. Jakie to postulaty? Przypomnijmy.
Już mówię. Te warunki, postulaty to były żądania. Domagamy się przywrócenia pana Jarosława Łęczkowskiego na stanowisko dyrektora ZKZ Medyk. To było pierwsze. Drugie to było usunięcie i niezamieszczanie na stronie lubuski.pl nieprawdziwych tekstów szkalujących dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i dyrektor. I trzeci to było domaganie się oficjalnych przeprosin nauczycieli za obraźliwe cytaty w trakcie sejmiku.
A te cytaty dotyczyły właśnie ubioru, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Pan Sebastian Ciemnoczołowski, specjalista do spraw rozwoju w Szpitalu Uniwersyteckim, ale także radny Koalicji Obywatelskiej w sejmiku, nazwał państwa przebierańcami w kitlach. Państwo w tych kitlach dzisiaj także występujecie przed naszymi kamerami. To jest specjalnie z tego tytułu, że mamy rozmowę i państwo jesteście na wideo, czy jest jakiś inny powód, że państwo takie stroje macie?
Zdecydowanie powód jest inny. Proszę państwa, wszyscy rozumieją. Zapytam, czy fizjoterapeuci, pielęgniarki, elektroradiolodzy, masażyści, farmaceuci to są przebierańcy? My jesteśmy w tych zawodach wykształceni i my w tych zawodach też uczymy. Uczymy pracując w zawodzie, uczymy także w tej szkole. Dzielimy się doświadczeniem z własnej praktyki. Czy można inaczej i lepiej wyobrazić sobie taki proces zdobywania nowych umiejętności w zawodzie medycznym? Przecież nie zdalnie, nie przez internet. No to tak jakbyśmy sobie powiedzieli, że naukę jazdy można było zrobić przez internet. To jest ta wartość dodana, czyli my, zawodowcy, wykształceni w tych zawodach medycznych, uczymy też zawody medyczne, ten średni personel medyczny. I myślę, że ta kompilacja, czyli ta praca bardzo często w zawodzie, plus to nauczanie w szkole, to jest ta właśnie wysoka jakość potem przekazywania tych wiadomości i umiejętności.
To skąd wobec państwa te słowa kierowane z ust osób, które wydawałoby się ze służbą zdrowia mają coś wspólnego? Czy to próba dyskredytacji?
Sejmik pokazał, że ignorancja ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest porażająca. Pan Ciemnoczołowski upiera się, że oferuje nam wspaniałe warunki w Sulechowie, że potrzebujemy salę gimnastyczną, ale swoją wypowiedzią dał po prostu do zrozumienia, że nie ma pojęcia, co dzieje się za murami medyka, kto tutaj jest, czego uczy. Nie wysilił się nawet na tyle, żeby zajrzeć na stronę internetową szkoły i sprawdzić, jakie są wydziały. Tam na zdjęciach widziałby, że my nie przebieramy się dzisiaj do wywiadu, tylko od początku istnienia policjalnego studium, a nawet wcześniej, kiedy były tu pielęgniarki, wszyscy w tej szkole na zajęciach praktycznych, na pracowniach są w mundurkach. Uczniowie są w mundurkach, nauczyciele są w mundurkach. Jest to podstawowy wymóg egzaminów zawodowych, że zdający powinien być w mundurku lub na egzaminie pisemnym powinien wykazać, napisać, że jest przebrany w mundurek. Pan Ciemnoczołowski powiedział wyraźnie, że on nie wie, jakie zawody są tutaj u nas w szkole nauczane.
Państwo także macie wątpliwości odnośnie szczerości intencji zaproponowanego dialogu przez panią marszałek. Czy ja zapytam w ten sposób, czy proponowanie państwu dialogu przy kamerach, tak, rano przed podjęciem przez sejmik uchwały, a następnie podnoszenie ręki za uchwałą przez radnych koalicji rządzącej sejmikiem, to jest coś, co państwo zarzucają temu sposobowi dialogu czy konsultacji? No bo najpierw mówiono o tym, że konsultacje trwają od 4 stycznia, że się zakończyły, głosowana była uchwała i teraz znów mówi się o kolejnych konsultacjach. Do czego to może doprowadzić? I czy w ogóle te konsultacje będą podjęte przez także Radę Pedagogiczną z państwa strony?
Tak, tak, tutaj pada wciąż słowo dialog, dialog, dialog. Ten dialog według nas powinien się rozpocząć dużo, dużo wcześniej. Nie w lutym, nie w styczniu, dużo wcześniej.
A i tego dialogu nie było? Brakowało według państwa?
Oczywiście, że nie było. Muszę przyjść i zapytać uczniów, zapytać nauczycieli, czy ktoś z nami wcześniej się spotkał. Czy ktoś z nami wcześniej powiedział, jaki jest plan? Czy ktoś powiedział, jakie są możliwości? Czy ktoś powiedział, jakie są inne warianty? Nie, nikt nie był. Dowiedzieliśmy się wszystkiego właśnie z mediów, no i potem było te kilka takich bardzo gorących tygodni. To nie są konsultacje, to się nam bardzo nie podobało, a w międzyczasie, tak jak już wspomnieliśmy kilka chwil temu, jeszcze jesteśmy obrażeni. Wrażenia z sejmiku, tak?
Proszę.
Z sejmiku bardzo są takie nieprzychylne, bo oprócz tego, że często i mało była kulturalna ta debata, to także bardzo duże kłopoty techniczne, były zakłócenia obrazu, były zakłócenia głosu, no i te cytaty, które już jakby rozbiły nas całkowicie. W ogóle nie widzieliśmy twarzy tych osób, które głosowały przeciwko. 3-4 osoby się wypowiadały. Głosowało, tak, głosowały za, ale chodzi za to przeniesienie, ale te pozostałe osoby ani nie były widoczne, ani nie zabierały głosu. Tak, mieliśmy wrażenie, że albo nie są zainteresowane tematem, albo po prostu tylko miały zagłosować. To też było takie trochę ciężkie dla nas.
To zapytam państwa o pierwszy państwa postulat, bo tego państwo zaczynacie. Państwo chcecie przywrócenia dyrektora Marcinkowskiego na dyrektora szkoły, co już ma dziś swoje konsekwencje. To odwołanie powoduje na przykład, że nie mogą zostać rozdane świadectwa osobom, które ukończyły szkołę. Ale przysłuchiwałem się rozmowie porannej pana odwołanego dyrektora Marcinkowskiego w Radio Zachód, który mówił, że on się nie spodziewa raczej ze strony pani marszałek przeprosin, no już nie mówiąc o tym przywróceniu, ale nie, także niech zamierza poprzestawać na tym. Jego prawnicy uważają, że po prostu to odwołanie było niezgodne z prawem. A państwo w jaki sposób sądzą, czy jest tu możliwość dialogu w ogóle z Urzędem Marszałkowskim?
My nie mówimy o dialogu w naszej uchwale Rady Pedagogicznej, którą podjęliśmy jednogłośnie, podkreślę, jeden głos wstrzymujący się od głosu. Żądamy wycofania decyzji o odwołaniu dyrektora i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które nie zachowały procedur odwołania dyrektora. My nie dyskutujemy, czy to było słuszne, czy niesłuszne z punktu widzenia zarzutów, natomiast procedura tego odwołania nie była zgodna z prawem i dlatego domagamy się zrobienia porządku w tym punkcie. W odpowiedzi pani marszałek napisze, że kolejnym krokiem jest sąd, ale to jest sposób postępowania Jarosława Marcinkowskiego, to jest droga wychodzenia swojego dobrego imienia. Natomiast dla nas, jako dla szkoły, kluczowe jest to, w jaki sposób dyrektor został odwołany i dlatego domagamy się wycofania tej bezprawnej decyzji.
Gdy państwa postulaty nie zostaną spełnione, to zapewne Urząd Marszałkowski, i to już jest na stronie lubuskie.pl, taka informacja, nauczyciele nie chcą rozmawiać. Państwo też tak stawiacie sprawę? Nie chcecie rozmawiać, nie będziecie rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim?
Będziemy rozmawiać, jeżeli Urząd Marszałkowski uwzględni nas w ogóle w tej sprawie. Proszę zobaczyć, że zostaliśmy pozbawieni. Zdezorganizuje się nam pracę. nie wypowiaduje się pełniącego obowiązki. Nasyła się na nas teraz kontrolę właśnie w tym momencie, ona się rozpoczęła 2 dni temu, ile się nie mylę. Okazuje się nam wielokrotnie brak szacunku. Nie daje się żadnej alternatywy dla tego wyboru. Pani marszałek cały czas deklaruje chęć rozmowy, ale nie mówi, o czym mamy rozmawiać, nie mówi, że mamy do wyboru to, to czy to. Mamy rozmawiać o tym, że mamy przejść do Sulechowa. Tak naprawdę stawia się nas pod ścianą, wywiera się na nas presję i tutaj jakby sprawy zaszły za daleko. My oczekujemy, że Urząd Marszałkowski zrobi krok w tył, żebyśmy mogli w tych rozmowach pójść krok do przodu.
A z czym związana jest ta kontrola?
Tak, ta kontrola to jest kontrola gospodarki finansowej szkoły i kontroli zarządczej, ale to jest okres w tej chwili, co roku ten okres w szkole to jest okres bilansowania rocznych finansów szkoły i nigdy się nie wydarzało, że w tym okresie, kiedy księgowe mają naprawdę bardzo dużo roboty, zakłada się jeszcze tą kolejną kontrolę.
No i odwołuje się dyrektora, który też ma największą wiedzę o finansach.
Mamy w tej chwili dyrektora i w momencie, kiedy placówka nie ma dyrektora, ani pełniącego obowiązki, przychodzi kontrola. Kto ma tak jakby tą kontrolę tutaj, jak to się mówi, no z naszej strony reprezentować, tak, szkołę przed kontrolą?
Powiem w nawiasie jeszcze, że księgowa ma łzy w oczach i macie tak naprawdę przy tym nawale pracy.
Zapytam Państwa w takim razie jeszcze jedną sprawę, bo większość kadry nauczycielskiej, tak się mówi, to chciałem u źródła zapytać, mieszka na terenie miasta Zielona Góra. Czy nauczyciele, gdy zostaną już postawieni przed faktem dokonanym, bo taka sytuacja hipotetycznie też może mieć miejsce, że po prostu Urząd Marszałkowski szkołę przeniesie, to pytanie, czy nauczyciele będą dojeżdżać tam do pracy?
Ja odpowiem troszeczkę inaczej. Cały czas się mówi o przeniesieniu, o przeniesieniu, o przeniesieniu i zarzuca się nam, że my powielamy słowo likwidacja, likwidacja. Proszę Państwa, to trzeba sobie zrozumieć. Te dojazdy do szkoły to jest właśnie to, co najbardziej przeszkadza uczniom, nie nauczycielom. Bez uczniów szkoła nie będzie istnieć. Proszę tylko zerknąć na mapę Zielonej Góry i Sulechowa, zobaczyć ile szkół prywatnych i gdzie jest rozlokowanych. W Zielonej Górze tych szkół prywatnych jest bodajże z 5. A to Cosinus, MSP, Żak, Awangarda, CKU. W Sulechowie nie ma żadnej. Dlaczego? Rodzi się pytanie. Dlaczego w Sulechowie nie funkcjonuje jakakolwiek szkoła? Ano dlatego, że lokalizacja jest bardzo zła i dojazdy są uciążliwe. To samo nauczyciele będą mówić. Bez uczniów szkoła nie będzie istnieć.
Zadam także już myślę ostatnie pytanie dzisiejszej naszej rozmowie. Co dalej? Co dalej według Państwa będzie się działo ze szkołą? I czy na przykład kurator oświaty będzie także analizować tę sprawę i jaką decyzję może wydać? Czy Państwo macie już jakieś sygnały, informacje? Także wiele związków zawodowych staje po stronie kadry nauczycielskiej.
Natomiast patrząc na to, z jakich powodów likwiduje się szkołę, na pewno nie jest to chęć pozyskania budynku przez samorząd. I myślę, że znaczy mamy taką ogromną nadzieję, że z punktu widzenia oświaty sam budynek jako cel nie jest możliwy, znam degradacja kształcenia w takich zawodach jak nasze, które są bardzo pożądane i wierzymy w to, że będzie po prostu niedopuszczalna.
A to mówi nauczyciele, tak? Tak.
Pani kurator po prostu pozbiera takie argumenty, które tyczą się tylko i wyłącznie oświaty i nauczania, a nie takich rzeczy materialnych, jakim jest budynek.
A to mówili nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk w Zielonej Górze. Była dzisiaj z nami pani Małgorzata Czerwińska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I pan Jacek Dudzic, dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Brodzik, dziękuję i do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.